chciałbym, abyśmy skupili się na Słowie Bożym, które przez ostatni tydzień, a szczególnie wczorajszy dzień, gdzieś tam walczyłem. Czasami Słowo przychodzi gdzieś w sposób spontaniczny i już od 2 tygodni się wie, o czym się będzie głosiło, a czasami trzeba przedeptywać nogami i mówić: Panie, czy to jest to? A może coś jeszcze innego? I wczoraj troszkę mi się tam w trampkach paliło, bo nie byłem do końca pewny, co Pan chciałby, abym dzisiaj Wam przekazał, bo myślę, że w sercu każdego głoszącego jest taka myśl: Panie, żeby to nie było, ja mam jedną szansę na ileś, może na miesiąc, może na półtora, nie dlatego, żebym się tak bardzo rwał na to miejsce. Ale każdy kaznodzieja wie, że dana jest mu jedna szansa na jakiś czas, aby coś w imieniu Boga powiedzieć. Żeby nie zmarnować tego czasu, ale powiedzieć coś, co zbuduje, powiedzieć coś, co rozraduje serce brata, siostry, kogoś, kto może jest w jakimś problemie. I to jest tylko i wyłącznie dzisiaj motywacją dla mojego zwiastowania. A więc wierzę, że Duch Święty nam pomoże dzisiaj w odebraniu pełni tego, co zamierza. Kochani, gdybym miał jakiś tytuł nadać mojemu zwiastowaniu dzisiaj, to jako hasło takie przewodnie byłoby: co wiozę w wózku mojego życia? Niezależnie od tego, co brat Wojtuś dzisiaj nam mówił na temat drogi, on przygotował drogę, ja na tej drodze wózek postawię, więc będziemy to nasze życie tam do bram niebios dzisiaj pchać z takim dobrym przeznaczeniem, a więc co wiozę w wózku mojego życia. Żeby jakoś prowadzić nas w temat, może zacznijmy od Słowa Bożego, które zapisane jest w księdze proroka Jeremiasza, 10 rozdział, 23 werset. A więc 23 werset, tak. Ten jeden krótki werset wyjaśni nam, że nasze życie to jest droga. Nasze życie to jest wędrówka. Nasze życie to jest zmierzanie do określonego niebiańskiego celu. I prorok mówi: wiem, Panie, że droga człowieka nie zależy od niego i że nikt, gdy idzie sam, nie kieruje swoim krokiem. Wiele razy na temat różnych zagadnień dotyczących naszego życia myślałem, rozważałem i myślę, że dosyć dobrze to rozumiem jako chrześcijanin z 20-letnim stażem, ale ten werset niewiele razy czytałem, a już na pewno nie z takim zrozumieniem czy z takim światłem. Prorok mówi: wiem, Panie, że droga człowieka nie od niego zależy. Tak często wydaje się nam, ludziom, tak często wydaje się ludziom żyjącym poza poznaniem Boga, że sami są dla siebie sterem, że sami są dla siebie okrętem, że sami sobie wytyczają azymut, zmierzają w określonym kierunku, a jednak czytamy, że to nie jest tak. My jesteśmy inspirowani. My, chcąc czy nie chcąc, świadomi czy nieświadomi, wybieramy na naszej drodze albo coś dobrego, albo coś niewłaściwego. Człowiek nie kieruje swoim krokiem, bo albo nad człowiekiem jest moc Boża, albo Bóg inspiruje i prowadzi we właściwym kierunku, albo przeciwnik Boży będzie brał nasze życie i będzie nam wstukiwał do naszego życia, do naszego wewnętrznego GPS-u kierunek, jakim mamy podążać, i głos będzie mówił: idź do przodu, skręć w lewo. Jeśli słuchamy Boga, jeśli jesteśmy Jemu oddani, jeśli jesteśmy świadomi, że to Bóg kieruje naszymi drogami, dojdziemy do celu. Jeśli natomiast ktoś inny wklepał program do życia człowieka, nie mówię tu o nas, to wtedy znajdzie się bardzo szybko taki człowiek na manowcach i będzie zdziwiony, że tak myślał, jak on kieruje swoim życiem, a wylądował na mieliźnie. Kochani, dlaczego taki obraz wózka zapowiedziałem na początku? W piątek idę sobie z pracy i chociaż wiele razy widziałem podobne obrazki, to ten jeden, jak zdjęcie fotograficzne, utkwił mi w głowie i nie umiałem się jakoś z tego wyzwolić. Otóż, tak jak w wielu miastach, tak i w naszym mieście, nie brakuje ludzi bezdomnych, nie brakuje ludzi, którzy są w ciężkim położeniu i sytuacji życiowej. Otóż na skrzyżowaniu Miodowej i Zielonej przechodzi człowiek, bezdomny, obszarpany, biedny, prowadzi wózek dziecięcy przed sobą. To nie był jakiś wózek z kołami od komarka, to był po prostu spacerówka, taka jeszcze całkiem dobra, gdzieś tam spod śmietnika prawdopodobnie wziął, aby przewozić złom, puszki, to co był w stanie zebrać. I ten wózek zaciął mu się tam na okrawężnik, uderzył tym wózkiem, poprawił, podciągnął jeszcze, za chwilę tam w kałuży gdzieś tym wózkiem jechał, brudny ten wózek, widać, że już był swoją drogę z tym człowiekiem bezdomnym przeszedł. Ale dosłownie 2 metry dalej spojrzałem, patrzę, idzie młoda kobieta, też wózek oczywiście może lepszej marki, może nowocześniejszy, ale z pewnością bardziej czysty, a zawartość tego wózka, wiecie, i to już był temat dla mojego zwiastowania. Co wieziesz w swoim wózku? Kobieta z czułością pochylała się nad tym wózkiem, zaglądała, gugała tam do tej swojej istotki, którą wiozła. Ja nawet nie widziałem tego dzieciątka, ale wiedziałem, że ten wózek żyje, że w tym wózku jest ktoś bardzo cenny, bardzo drogi, bardzo wyjątkowy, niosący przyszłość, życie. Ta kobieta nie uderzyła z rozpędem w krawężnik, bo to dziecko by tam gdzieś jej mogło wypaść z tego wózka. Ona z pieczołowitością omijała każdą kałużę, którą szła tą ulicą, a przed nią 5 metrów ten bezdomny z tym wózkiem, który żegotał mu tam z tymi gratami, które wiózł. Co wieziesz, bracie, siostro, drogi przyjacielu, w swoim wózku? Jak umownie można nazwać życie, jak można to nazwać, bo każdy z nas idzie. Każdy z nas idzie drogą, którą mu wyznacza albo Bóg, albo Boży przeciwnik szatan. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić, że każdy gdzieś zmierza ze swoim życiem. Każdy zmierza ze swoim wózkiem i warto, a nawet trzeba wiedzieć, kto kieruje moim wózkiem. To jest podstawa. To jest podstawa, żeby wiedzieć, kto kieruje moim życiem, do kogo należę. Kto wyznacza mi trasę mojej podróży? Co ja niosę w swoim życiu? Czy to jest coś ważnego, coś pięknego? Kochani, kiedy należymy do Jezusa, kiedy należymy do tego, któremu dzisiaj chwałę z taką czcią żeśmy oddawali, wtedy oczywistym jest, że w moim sercu, w mojej duszy, w moim życiu znajduje się przyszłość. Znajduje się dobra Boża myśl. Ja nie będę mojego życia dawać gdzieś o krawężniki rozbijać, bo wiem, że miłość, jaką dał mi mój Bóg, jest od Niego. Wiem, że On bardzo interesuje się moją przyszłością. Tak jak dla tej matki, to dziecko jest całym skarbem, może wyczekanym, może wytęsknionym, może nawet wymodlonym. I cała nadzieja szczęśliwej matki, szczęśliwego ojca jest w tym dzieciątku, które jest nieporadne, ale to jest przyszłość rodziny, to jest przyszłość domu, to jest przyszłość państwa wreszcie. Dlatego ja, będąc dzieckiem Bożym, mając jedno tylko życie do przeżycia, będę tak w swoim sercu wszystko pielęgnować, co Boże, bo to jest przyszłość Kościoła tutaj na ziemi, przyszłość Kościoła tam kiedyś w wieczności. A więc mój wózek będzie omijał kałuże grzechu. Wózek mojego życia będzie ostrożny na krawężniki, na dziury, na różnego rodzaju wyboje, bo wieziemy nowe serce. Wieziemy nowe serce, skarb od naszego Boga. I oczywiście jako przeciwwagę można powiedzieć, że ci, którzy wiozą swój wózek życia bez poznania Boga, którzy są inspirowani Panem tego świata, na pewno można powiedzieć, że w swoim życiu wiozą różnego rodzaju resztki. To, co gdzieś zostanie, jakaś puszka, jakaś nieczystość. Kochani, dzisiaj, kiedy ja mówię tym obrazem, wystarczy tylko troszkę zastanowić się i pomyśleć, jak wiele wózków tych niewłaściwych jeździ obok nas. Gdzie by dużo szukać? Koleżanka mojej żony w pracy płacze, żali się, bo w jej życiu jej wózek jest tak obciążony różnego rodzaju rzeczami niewłaściwymi. Ona na tym wózku wiezie swojego męża alkoholika, który bierze kredyty jeden za drugim i nie ma zamiaru tego spłacać. Ona pyta, co ja mam robić, żeby mnie nie doprowadził do zniszczenia. Ona ma dziecko, ona o każdy grosz, który gdzieś tam on uda mu się zarobić, walczy. A jeśli uda jej się zabrać te parę groszy, to później idzie i kredyt on bierze, bo mówi, przecież to było moje, a ty mi to zabrałaś. Ile wózków, ile chorób, ile cierpień ludzie pchają, nie znając Boga i są utrudzeni, umęczeni, upoceni, bo ta droga jest donikąd. Ta droga jest beznadziejna. To jest praca dla dziurawego worka. Tak naprawdę życie dla diabła bez poznania Boga jest życiem bezwartościowym. Kochani, ja jestem takim obserwatorem, więc czasami widziałem. Kiedyś rano o 10:00 pod górę na Zielonej bezdomny ze swoją przyjaciółką. Widać po twarzach, jak wiele zniszczenia alkohol poczynił w ich życiu. Pchają radośni, żeliwną wannę gdzieś tam wygrzebali ze śmietnika. Ciężko im było, upoceni, umęczeni. Te kółka od tego wózka niemalże się wyginały i pchali to tam gdzieś na graniczną kawał drogi, żeby spieniężyć tą wannę. Ale kiedy wracałem z pracy, a minęło już od tego czasu 5 albo 6 godzin, ta sama para wracała gdzieś już po ciężkim dniu pracy. Ta niewiasta ważąca ze 40 kilogramów siedziała w tym wózku, nogami sobie dyndała, już po chyba jednym czy po dwóch winach, a on rozradowany ją prowadził, śmiali się, a kierowcy wręcz zatrzymywali się, żeby zobaczyć to dziwowisko. Tak wygląda życie ludzi, którzy pchają swój wózek bez poznania Boga, bez poznania Jezusa Chrystusa, życie bezwartościowe, zanieśli, utrudzili się i poszło to wszystko na zmarnowanie, te parę groszy, za które mogliby żyć, myślę, kilka dni, bo te surowce akurat żeliwo jest drogie. Kochani, to tyle tytułem wstępu, ale chciałbym zadać pytanie. Tak, nie sposób tego pytania dzisiaj nie posłać na salę, do was, do słuchaczy. Czy już pozwoliłeś, by Jezus kierował twoim życiem? Bo ja tu nie daję wyboru, czy wybierz to, czy tamto. Ja wiem, że wybór może być tylko jeden. Wybierz Jezusa Chrystusa, żeby kierował twoim życiem. Tym wózkiem twojego życia prowadź to, co dobre, błogosławione i pełne przyszłości. Czy już pozwoliłeś, żeby Jezus kierował? Jeśli nie, zmień to jak najszybciej. Jakkolwiek by wyglądało życie, może to nie jest tak tragicznie, może to nie jest tak przerysowane, jak ja mówiłem przed chwilą, ale wiesz dobrze, że to nie Bóg kieruje twoim życiem. Nie czekaj, ale podejmij decyzję, przyjdź do Jezusa i oddaj Mu to, co znajduje się w twoim życiu, żeby stało się to życiem nowym. A więc, kochani, jeżeli przechodzimy teraz już na grunt nasz, chrześcijański, to ja już dalej nie będę mówić o tym, że musimy się nawrócić, że musimy zmienić Pana, że musimy zmienić kierunek naszego życia. Bo ja, patrząc na wasze twarze, w olbrzymiej większości widzę oczy wasze roześmiane. My jesteśmy Kościołem, więc tak troszkę żartobliwie powiedział, no to teraz przyjrzyjmy się, karliku, co tam niesiesz w koszyku. Taka śląska piosenka. My wiemy, że nasz wózek jest należy do Boga. My wiemy, że Bóg jest naszym przeznaczeniem. A więc, karliku, co tam niesiesz w koszyku? Przyjrzyjmy się, zobaczmy, bo to jest ważne, co my w naszym wnętrzu niesiemy. Ja dzisiaj, żeby nie być bardzo rozwlekłym, to skupię się tylko na trzech cechach naszego serca, jakie powinniśmy nieść przed Bogiem, jakie mamy i to przeznaczenie, żeby zmierzało tam wprost do Niego, tą drogą, o której czytał dzisiaj brat Wojtek. Kochani, najważniejszym znakiem chrześcijanina, najważniejszym i od razu rozpoznawalnym na pierwszy rzut oka jest jego nowe, wielkie, odmienione serce. Gdziekolwiek byśmy byli, dzisiaj w Dziwnówku zjeżdżają się w tym momencie i do południa, do popołudnia będzie to trwało 700 osób wierzących z różnych zakątków kraju. Te osoby być może pierwszy raz się zobaczą z sobą, ale uśmiech będzie uprzejmy w drzwiach. Och, witam serdecznie, a skąd to siostra, a skąd to brat? Tak to jest, kiedy dzieci Boże spotykają się i nikt im nie nakazał przed wyjazdem, pastor nie powiedział, tylko macie uśmiechać się do wszystkich, których spotkacie. To jest serce przemienione. To jest człowiek, który nawet nie znając języka naszego, potrafi poklepać po ramieniu, powiedzieć God bless you, dobrym słowem podzielić się i już wiesz, że ten człowiek to ma serce. Ten człowiek to ma niezwykłe serce. On ma serducho, nie serce, bo to jest dar od Boga. Kochani, kiedy ja mówię o wielkim, olbrzymim, odmienionym sercu, to chcę mówić również obrazem. Gdyby tu był kardiolog, to mógłby tu mi pogrozić, bracie, to jest przerost serca, to już jest wada poważna. Ja oczywiście z dala od takich medycznych porównań, ale chcę mówić i uwypuklić, jak pięknym, jak wielkim, jak odmienionym jest nasze serce i Jezus Chrystus chciałby to widzieć. Kiedy próbowałem sobie wyobrazić serce chrześcijanina napełnione wszystkim, co dobre, co błogosławione, tym ładunkiem niebiańskiej miłości, to przyszedł mi na myśl pewien ptak, bardzo dziwny, nietypowy, jedyny w swoim rodzaju, mieszkający tylko w jednym państwie w Nowej Zelandii, jest to ptak kiwi. Było takie nawet brzydactwo, wiecie, jak wiecie, ani to nie fruwa, ani to jakiś, no, taki ptak, nie ptak. W ciemnych zakamarkach żyje, ale ptak kiwi, kochani, nosi w sobie w pewnym okresie roku coś bardzo wielkiego. Nie jest to serce, ale jest to jajo. Kochani, kiedy ja przeczytałem, że ptak kiwi znosi jajo tak olbrzymie, że waży ono 1/3 ciężaru jego ciała. Jak on w stanie jest, Borok, to znieść? Takie wielkie jajo, taki nieduży ptak wielkości kury domowej. Kochani, i on tak siedzi potem na tym jaju, takie wysiaduje, nie jest w stanie go ogarnąć. Wybaczcie mój żartobliwy taki troszeczkę sposób widzenia świata, ale ja chciałbym, żeby nasze serce, duchowe serce, nasza dobroć w Panu była tak wielka, jak to jajo kiwi, żebyśmy z dumą prezentowali to serce otwarte, pełne miłości, przebaczenia, cierpliwości przed tym światem i wierzę, że Bogu się to będzie podobać. A więc trzy cechy odmienionego serca. To serce zawiera dużo więcej cech, dużo więcej. Jednak tutaj mnie ogranicza pewna myśl, którą chcę przekazać i będę tego się dzisiaj trzymać. Po pierwsze, będziemy wtedy pewni, że nasz wózek ma dobrą zawartość, cenną i błogosławioną, jeśli w naszych sercach będzie na wzór Jezusa Chrystusa cichość i pokora. Po tym nas poznają, żeśmy dziećmi Bożymi, jeśli będziemy prezentować cichość i pokorę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, bo w Ewangelii Mateusza, 11 rozdział, 28 do 30 wersetu, ja przeczytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Wiem, że nawet zdaje się, że i też macie to, ale nie wiem, czy to może to nie jest istotne. Posłuchajcie, jak brzmi ten werset, który ja przeczytam z Biblii Warszawsko-Praskiej. Natomiast to jest znany na co dzień przez nas czytany fragment. I Pan Jezus, mówiąc do tłumu, powiada w ten sposób: przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a ja wam sprawię ulgę. Włóżcie na siebie moje jarzmo i bądźcie podobni do mnie. Ja jestem cichy i pokornego serca, a wówczas znajdziecie ulgę dla dusz waszych. Moje jarzmo jest słodkie, a brzemię moje jest lekkie. Tak oto Jezus Chrystus, Pan Panów, Król Królów, któremu należna jest wszelka chwała i wszelka cześć, mówi o sobie, przygarnia, zachęca, woła do siebie i mówi: przyjdźcie do mnie, którzy jesteście utrudzeni, ci, których przygniata ciężar, wy, którzy nie macie siły, żeby się podnieść, bo tak jesteście przygniecieni ciężarami życia, ja wam sprawię ulgę, mówi to tłumaczenie. Wyraz sprawie zawsze mi się kojarzył, że ja ci sprawię manto. Ale Pan Jezus mówi, ja wam sprawię, ja wam dam, ja wam zgotuję ulgę od waszych ciężarów. Popatrzcie na mnie, przyjrzyjcie się mi, mówi Jezus Chrystus, co jest we mnie, bądźcie do mnie podobni. I obwieszcza, ja jestem cichy, ja jestem pokornego serca. Ja nie krzyczę na ulicach, ja nie straszę sądem i końcem świata. Ja daję ofertę miłości. Przyjdź, posmakuj, zobacz, wycisz się. Zobacz, jaką ulgę sprawiam. Znajdziecie ulgę dla waszych dusz, bo moje jarzmo nie jest ciężkie. Jarzmo moje jest słodkie, a brzemię moje jest lekkie. Kochani, kiedy myślę o swoim życiu, kiedy obserwuję życie wokoło mnie, to widzę, że te ciężary, te utrudzenia, te obciążenia ponad miarę czasami nie wynikają ze stanu fizycznego. Bo mało jest ludzi, którzy tak bardzo ciężko, może poza górnikami w przodku, może ci, którzy gdzieś budują kostkę brukową, ci, którzy pracują w kamieniołomach, no tam się trzeba faktycznie fizycznie ciężko napracować, by nie powiedzieć nacharować. Ale wiele utrudzenia ludzie noszą w sobie nie ze względu na ciężką fizyczną pracę, tylko dlatego, że są rozdarci wewnątrz. Ci, którzy chodzą w garniturkach, ci, którzy chodzą w białych koszulach, ci, którzy rządzą korporacjami, to ci są najbardziej obciążeni. Bo trudności w pracy, bo zbyt wielkie wymagania szefa, bo zbyt ostra ocena jego pracy, a tu jeszcze konflikt w domu, a może jakaś niewiasta na horyzoncie, która gdzieś tam odciąga uwagę. Tyle rzeczy absorbuje, że oni nie mogą się doczekać, kiedy wyjadą na jakieś wakacje, a z tych wakacji wracają jeszcze bardziej zmęczeni, bo nie ma lekarstwa na ich utrudzenie, bo nie ma lekarstwa na obciążenia, które mają i które pchają w tym swoim wózku przez swoje życie, nie wiedząc, że tak naprawdę to nie oni kierują tym wózkiem. Kochani, łatwo jest uśmiechnąć się nawet człowiekowi wierzącemu. Łatwo jest wargi gdzieś zagryźć i powiedzieć szefowi na jego naganę, czasami słuszną, zgadzam się, proszę Pana, z tym, co Pan mówi. Ale jak to boli, kiedy człowiek nie ma prawdziwej cichości w sercu. Ciągle się zmagam z tym problemem, kiedy ktoś mnie, ciebie, niesłusznie w naszym mniemaniu, by gdzieś tam nadepnął. Jakże trudno jest o taką cichość Chrystusową. Jakże trudno jest o tą pokorę. Jakże trudno jest o takie podejście, a Bóg wszystko widzi, Bóg to oceni, a ja tą sytuację, tą osobę błogosławię. Oj, ciężko jest. Dlatego tak bardzo, tak wiele stresów, niepokojów wołają te stresy o ukojenie, a Chrystus mówi, patrzcie na mnie, uczcie się. I tu mówię o nas, wierzących, uczmy się, bo tak często jest, aby dać do głosu, dopuścić starą naturę, która się buntuje, która nie chce poddać się pod jakieś ciche i bogobojne zachowanie. Kochani, czytamy w liście Jakuba, Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym łaskę daje. To też jest obraz tego, jak Bóg patrzy na nas, jak Bóg patrzy na nasze serca. Chciałby widzieć tam cichość, chciałby widzieć w nich pokorę, chciałby nam łaskę dać z powodu pokory. A często ludzie w swojej pysze gdzieś tam odchodzą w innym kierunku. W Ewangelii Mateusza, również w nauczaniu Jezusa Chrystusa czytamy, a kto się wywyższa, będzie poniżony, kto zaś się poniża, będzie wywyższony. Słowo Boże jest pełne miejsc, które wskazują i pokazują wagę, jaką ma cichość, pokora przed naszym Bogiem. Czy to oznacza, że nie ma nas ikry? Czy to oznacza, że w Jezusie nie było walecznego ducha i nie było w nim chęci, aby złamać niesprawiedliwość? Aż absolutnie nie. To właśnie jest broń, to właśnie jest siła w tym, kiedy człowiek Boży potrafi być na wzór swego mistrza cichego i pokornego serca. Dopiero wtedy Bóg może objawić potęgę swojej chwały i swojej mocy. A więc pokaże następny obraz naszego serca, który Bóg chciałby widzieć w nas. I jak mówiłem do tej pory o cichości i pokorze, tak teraz powiem o drugim biegunie naszego serca. O, kochani, Bóg chciałby widzieć w nas, w naszych wózkach, które prowadzimy tam do bram niebios, z takim mozołem czasami nam to idzie, chciałby widzieć w nas męstwo i nieustępliwość. Chciałby widzieć w nas męstwo i nieustępliwość nie wobec szefa, nie wobec sąsiada, ale wobec wszelkiego rodzaju zła. I niech Pan nam da takie serca, które będą sercami bohaterów, sercami zwycięzców, sercami rycerzy, którzy nie cofają się na polu bitwy. Kochani, przeczytajmy sobie z Księgi Objawienia, z 19 rozdziału, 11 do 16 wersetu. Może przeczytam z tablicy. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przeodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przeobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadź wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Kochani, czyż można wyobrazić sobie piękniejszy, czy można sobie wyobrazić bardziej wzniosły obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa, przed którym tu jesteśmy? Ten, który lnu tlejącego nie dogasi, który trzciny nadłamanej nie dołamie, ten objawiony jest, ten dał się poznać słudze Janowi jako wódz, który siedzi na białym koniu, jako ten, który jest potężny, jako ten, który jest wzniosły, jako ten, który jest wodzem swojej armii. Popatrzcie, jakie cechy. To musiało przejąć do głębi sługę pańskiego Jana, kiedy to zobaczył, bo oto czytamy, że oczy jego jak płomień ognia. Coś musiało być w oczach Jezusa Chrystusa, który jak wódz armii siedzi na tym białym, potężnym koniu, a oczy pałają gorliwością. Wypatrują tego, co niesprawiedliwe. Wypatrują dzieł diabelskich i jego sług, aby doprowadzić do zwycięstwa sprawiedliwości. Każdy wódz, każdy człowiek odważny, każdy bohater musi mieć w swoich oczach coś, co zobaczą inni, podwładni żołnierze, patrząc w oczy takiego wodza, mówią: o, ja nie widzę tam strachu, ja widzę tam zapalczywość, ja widzę w nich odwagę, ja chcę iść za tym człowiekiem, ja chcę iść za tym przywódcą. Głowa Jezusa, głowa tego, który był ukazany, to, jak czytamy, ozdobiona wieloma diademami, wieloma trofeami, wieloma znakami zwycięstwa. To nie była czapka od dresu, to była głowa podniesiona dumnie, była ozdobiona wieloma diademami, które mówiły o potędze, o dostojeństwie, autorytecie i władzy tego, który na tym koniu siedzi. Szata Jezusa Chrystusa, który jest tu ukazany, czytamy, że zbroczona krwią. I nie jest to obraz obrzydliwy dla tego, który to opisuje. Bo gdyby to była tylko szata pobrudzona plamami krwi gdzieś tam z pola bitwy, to byłoby to brzydkie, byłoby to nieestetyczne. Ale w tym obrazie to nie była krew przeciwników, to była krew baranka, przelana za mnie, za ciebie. I to zobaczył Jan w tej wizji, że ten wódz potężny, wielki, wzniosły, zwycięski siedzi, a jego szata jest zbroczona krwią. Każda kropla tej krwi lśniła jak diamenty. Każda kropla mówiła: przebaczam, przebaczam, przebaczam. A więc taką wizję miał Jan, takiego bohatera widział przed sobą, a usta, jak czytamy, z ust wychodził miecz, który miał sądzić zło, który miał to wszystko rozsądzać. Szarfa, przepasany był szarfą, na szacie napisane tytuł, żeby nie było wątpliwości, kto jest królem, kto jest panem, król królów, pan panów. Kochani, kiedy mówię o sercu odważnym, mężnym, to tak jak Jezus mówił: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, tak mówi też w słowie swoim: bądź mężny, bądź mocny, nie poddawaj się, bądź bohaterem, patrz na mnie, na sprawcę i dokończyciela twojej wiary. Kochani, Pan Jezus, kiedy służył na ziemi, nigdy nie krzyczał: ja jestem bohaterem, ja jestem odważny. To dzieła, jakich on dokonywał, mówiły o nim. To rzeczy, jakich dokonywał, rozprawiając się z demonami, z mocami ciemności, z chorobami, z ułomnościami, one mówiły o tym, jakim jest Bogiem, jakim jest wielkim posłańcem Boga na ziemię. Kochani, bohatera poznaje się w walce. Bohatera nie poznaje się po jego opowieściach, chociaż wielu może tak robi, ale bohatera poznaje się po tym, czego on dokonuje w walce. Kochani, my znamy tą przypowieść, tą bajkę o Stefku Burczymucha, że nie było większego zucha. O, ja też znam jednego, który nigdy się lwu nie bał. Mój synek, kiedy był mały, a szliśmy gdzieś w towarzystwo, jako dwulatek, mówił, a chciał zaistnieć w rozmowie: ale lwu to ja się nie boję. Nie wiem, czy program jakiś przyrodniczy, czy Księgi Daniela, czytaliśmy mu te opowieści. Lwu się nigdy nie bał. Kochani, ale to Duch Święty czyni nas bohaterami. Kochani, bo prawdą jest, że nasz wódz, ten na białym koniu, ten potężny, ten wielki, to jest lew z pokolenia Judy. Lew z pokolenia Judy. Ten, który godny jest zerwać pieczęcie, który godny jest zajrzeć do Księgi Żywota i zobaczyć tam nasze imię. Kiedy nieprawość jest tak wielka, kiedy wokoło jest tyle niesprawiedliwości, wszystko zwala się na nas i mówimy: czy jest jeszcze jakaś sprawiedliwość? Czy kiedykolwiek będzie ta sprawiedliwość? Pamiętaj, w 5 rozdziale, 5 wersecie czytamy, że jest jeden lew z pokolenia Judy, który godny jest rozprawić się z wszelką nieprawością, który godny jest złamać pieczęcie i zobaczyć. Wiesiek, Leszek, Józek, Kasia, Marysia, wszyscy, tak jak tu jesteśmy, jak tego oczekujemy, tam jesteśmy. I on dobrze o tym wie. On dobrze o tym wie. W liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, przeczytamy sobie wspólnie 34 werset. Czytamy również coś na temat bohaterów. Czytamy coś na temat ludzi, którzy nie przez mówienie, ale przez to, kim się stali w określonych warunkach, stali się bohaterami. Czytamy tutaj 34 werset 11 rozdziału, który mówi tak, że niektórzy z tych bohaterów wiary, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy i to, co teraz przeczytam, stali się mężnymi na wojnie. Zmusili do ucieczki obce wojska. Popatrzcie, wielu w armii Bożej, wielu bohaterów Bożych nawet nie przypuszczali, że mają tak mężne i tak lwie serca. Bo czytamy tutaj, że wielu dopiero bohaterami stało się na wojnie. Jakim ja bohaterem mogę być, kiedy nie biorę udziału w żadnej wojnie, w żadnej bitwie? Wielu ludzi w skrajnych warunkach zdobywało się na heroiczne czyny, na wielkie dzieła, na wielkie akty bohaterstwa. Tak samo i my jesteśmy w Bożej armii, jesteśmy w Bożym Królestwie, w Bożych takich oddziałach, a więc kiedy przyjdzie nam zmagać się z mocami ciemności, z grzechem, z nieprawością, z czymkolwiek, co nam przeszkadza i jest niezgodne z Bożą wolą, to pamiętajmy, możemy stać się mężni na wojnie i powinniśmy się nimi stać. Kochani, dlatego pytanie, które również sam sobie chcę zadać, bo to są wielkie, zachęcające słowa, ale one powinny też dotyczyć naprawdę i dotykać tego, kim jesteśmy i czym to moje i Twoje serce jest wypełnione. Jakim jestem żołnierzem? Warto sobie zadać takie pytanie, czy pasuje obraz mojego życia do obrazu Jezusa, który jest Panem i wodzem nad swoją armią. Jakim jestem żołnierzem? Kochani, Polacy, my jako Polacy jesteśmy szczególnym narodem. Dotyczy to wielu aspektów naszego życia, a już historii i patriotyzmu na pewno. Nie ma drugiego takiego narodu. Bo kiedy czytamy czy oglądamy filmy amerykańskie, jakkolwiek by to płytkie i puste nam się wydawało, to oni zawsze na tle sztandaru stoją z ręką położoną na piersi, oni śpiewają hymn, oni kręcą filmy o heroicznych jakichś akcjach, niekiedy, że to już przekracza nawet zrozumienie, nawet bajki, ale oni zawsze są dla ojczyzny, oni zawsze są zwycięzcami, oni są zawsze bohaterami w swoim kraju, każdy ma jakąś dedykację. Jeden mówi, że czyni to dla Boga, inny mówi, że czyni to dla żony, tylko nie wiadomo pierwszej, drugiej czy trzeciej, ale oni coś robią dla rodziny, dla bliskich, oni są patriotami, a u nas jest to troszeczkę inaczej. Kochani, gdyby przyjrzeć się pieśniom patriotycznym, jakie śpiewamy jako Polacy, to mówię wam, nie jestem pesymistą, ale można się załamać. Wczoraj mi w ręce wpadła pieśń stara, z Legionów jeszcze, gdzieś tam, kiedy Polska walczyła o swoją niepodległość i wykorzystywali każdą okazję, żeby gdzieś tam coś tą Polskę przybliżyć, to nie będę całej tej pieśni cytował, ale posłuchajcie. Idzie żołnierz borem lasem, przymierając z głodu czasem. I tam dalej jest, że suknia mu wyblakła, że wiatr gwizda mu w dziurach tej sukni, że idzie głodny, że on nie ma nawet chleba ani soli, że dałby mu ktoś coś, a on tak się biedny tułaczy, idzie i tak przymiera głodem i żali się nad swoim losem żołnierskim. W ten czas żołnierza szanują, kiedy trwogę na się czują, bo oczywistym jest, że żołnierze w tamtych czasach dołączali do jakiejś grupy, przyłączali się do jakiegoś powstania. Powstanie gasło, ci, których powołali, już o nich nie dbali za chwilę. Oni musieli być rozformowani, wracali przez pola, przez lasy, gdzieś tam do domu i byli ciągle w nieszczęściu i ciągle płakali. Dobrze, że ten anonimowy autor napisał na końcu zwrotkę odnoszącą się, że jeżeli na ziemi już ten biedny żołnierz, tułacz nie ma wsparcia i pomocy, to może chociaż u Boga będzie miał tą pomoc. I rzeczywiście nie zawiedzie się. Zapłać, że mu Jezus z nieba, czytamy. Bądź go pilna jest potrzeba, bądź go pilna jest potrzeba. Wzywa Jezus, zapłać mi mu, bo ludzie mu na ziemi nie są w stanie zapłacić. Kiedy byłem chłopcem w wieku szkolnym, pamiętacie, ze spuszczoną głową powoli idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Zamiast radować się, że wyszedł z niewoli, że będzie mógł walczyć, on idzie ze spuszczoną głową powoli. On się wstydzi. I wiele innych przykładów można by czytać, a kiedy już ułani przyjeżdżali, o, ci byli radośni, to oni tylko wyglądali za panienkami i wdowami. Nie, kochani, w armii Pana, w armii naszego Boga nie ma miejsca na takie rozważania. Nie ma miejsca na to, by ten, który siedzi na tym białym koniu, nie miał nam dać zwycięstwa, nie miał dać nam zaopatrzenia, nie miał dać nam ostatecznego zwycięstwa. Kochani, prawdą jest, że nasz Bóg, nasz Jezus Chrystus nie rozwiązuje swoich oddziałów. On nigdy nie mówi, wstąp do armii, jak będziesz niepotrzebny, to albo zdezerteruj, albo sobie idź swoją drogą w swojej sukni. Nie. Kiedy Bóg nas powołuje, to On w swojej armii ma nas do samego końca. Kiedy szaty żołnierzy tego świata były dziurawe i wiatr w nich świstał i wróble się mogły tam gnieździć, to kochani, nasze szaty oczyszczone krwią baranka są lśniące, są piękne, są czyste, są suknią oblubienicy. Kiedy inni byli głodni, kiedy inni nawet chleba i soli nie mieli, to nasz Pan zaopatruje nas, kielich nasz przelewa się, obfitość jest w nadmiarze, karmi nas swoim słowem. Kiedy żołnierz tułacz szedł borem, lasem i zaglądał, żeby go nikt nie zobaczył, to kochani, i mówił, o ja biedny. Kiedy żołnierz polski po wojnie był ścigany, bo dlatego, że gdzieś 2K służył, dlatego, że był nie po właściwej stronie, czy coś tam niewłaściwie myślał, bał się, że skoro Niemcy go nie zabili, to go później polski sąd rozstrzela, to w Królestwie Bożym nie ma tak. My mamy wysokie morale. My mamy ciągle chęć, żeby być w tej armii i żeby mieć wysokie morale, bo Jezus jest ostatecznym i pewnym zwycięzcą. Kochani, wiele opowieści ma historia Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Niektóre z nich przerodziły się wręcz może w opowieści legendarne, ale jedna z nich mówi, że kiedy wojsko jego było umęczone i utrudzone po którejś tam kolejnej wyprawie, kiedy podciągnęli pod mury wielkiego miasta twierdzy warownej i żołnierze nie mieli już sobie ducha bitewnego i zastanawiali się, czy w ogóle warto jest ruszać do ataku, to Aleksander według tej opowieści ruszył naprzeciwko, z nim zaledwie kilku jego najwierniejszych towarzyszy i sam rzucił się na ten mur, przystawiwszy jakąś tam drabinę. Obrońcy patrzyli na to wszystko z góry i nawet broni do swojej ręki nie wzięli, bo mówią, szaleńcy, straceńcy, z głodu im się w głowach poprzewracało, ich kilku na mury, miasto takie potężne. I kiedy ci zamiast, a ci krzyczą z dołu, wodzu skacz, wodzu wracaj, wodzu nie, tylko nie na mury. Ale Aleksander poszedł tam przed siebie z tymi żołnierzami i rozpoczął bitwę i ta bitwa rozgorzała na tych murach, a reszta wojska mówią, ludzie, gwałturety, wodza nam zabiją i wszyscy ruszyli za nim, żeby tego wodza ratować. Ta bitwa okazała się bitwą zwycięską, chociaż wiele ran odniósł ich wódz. Ale popatrzcie, to jest obraz, pewien obraz tego, w jakiej my armii jesteśmy. Wspaniałym Bogiem jest nasz Pan. Armia przed Nim kroczy. Nie znam dokładnie tekstu, nie będę tu już dalej kombinował, ale wiemy, jakim wodzem jest nasz Pan. To nie jest jakiś szalony desperat, który rzuca się w pojedynkę, ale on ma taką władzę, ma taką moc i ma takie argumenty, że nigdy nie można stracić przy nim ducha bojowego nastawienia, które ma walczyć. Kochani, przechodzę już do tego trzeciego elementu, a więc pokora i cichość wizytówką naszego serca, odwaga i duch bojowy, a także wolność i umiłowanie nieba. Takie akurat te trzy mi elementy przyszły do głowy. Wolność w moim sercu, odmienionym, w moim wózku mojego życia wiozę jeszcze tą wolność i umiłowanie nieba. Ja tęsknię za tym, żeby kiedyś spotkać się z moim Panem Jezusem Chrystusem. To powinno cechować wielkie chrześcijańskie serce. My nie możemy przyrosnąć tutaj do ziemi, do tego, co tutaj mamy, do tego, co tu osiągnęliśmy, bo nasze myśli, nasze serce powinno być związane nieodłącznie z naszym przeznaczeniem, z naszą wiecznością, która jest tam przygotowana w niebie. Filipian 3:20 czytamy: Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Piękne słowa apostoła Pawła, który żył tymi treściami, który żył tym na co dzień. W tłumaczeniu warszawsko-prawskim czytamy: Nasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy przyjścia Pana, naszego Jezusa Chrystusa. On właśnie przemieni nasze ciało przemijające w ciało chwalebne, podobne do Jego ciała. Dokona zaś tego potęgą, jaką może poddać pod swoją władzę wszystko, co istnieje. Popatrzcie, jaką potęgę ma Jezus Chrystus, jakim potężnym On jest pokazany, naszego przemienienia naszych ciał. Dokona Jego wielka potęga. Gdyby chciał, wszystko może zmienić Pan Jezus w jednym momencie na tej ziemi. Nie ma rzeczy niewzruszonych na tej ziemi. Kiedyś przyjdzie czas, kiedy ta Boża potęga przemieni nasze znikome ciała i tam, gdzie On, tam i my będziemy. Kiedy ja żyję, kiedy ja was zachęcam do takiego życia, a moje serce tętni ten wózek aż podskakuje, zaglądam do tego wózka, nie będę jeździł po krawężnikach, ale widzę tam odwagę, chcę ją widzieć większą niż ona jest. Chcę widzieć cichość i pokorę, to też chcę widzieć, że tam napis jest niebo. Tam jest napisane niebo, Twoje przeznaczenie. Kochani, kiedy apostoł Paweł pod Damaszkiem spotkał się z żywą i realną mocą Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Boga, który go powołał do swojej służby, od tego dnia nie był już człowiekiem tym samym. Oczywiście otrzymał nowe serce, piękne, wielkie, miłujące pogan, miłujące braci, zdolne do największych poświęceń, odważne i pokorne. Umiem żyć w dostatku, umiem się ograniczyć. To wszystko cechowało apostoła Pawła, ale on, każdy jego krok już nie był krokiem po równej ziemi. Każdy jego krok prowadził coraz wyżej i wyżej. Jego myśli, jego serca, jego stwierdzenia mówiły: chcę do nieba. Idę do nieba, zmierzam do nagrody w górze. Był jak pocisk zdalnie sterowany Patriot. On już był nakierowany, żeby tam jego lot, parabola lotu już nie była pozioma, już nie była coraz niżej, tylko był zaprogramowany, żeby kiedyś osiągnąć ten cel wieczny, do jakiego został przeznaczony. A więc, bracie i siostro, jeżeli ja dzisiaj mówię o sercu, które tęskni za ojczyzną, to bądźmy jak te rakiety dalekiego zasięgu. Niech parabola naszego wzrostu duchowego, naszego życia będzie taką, żebyśmy byli coraz bliżej, coraz bliżej. Ile nam Pan przeznaczył życia, nie wiemy, ale jedno wiemy, że kiedyś spotkamy się, kiedyś osiągniemy ten cel i kiedyś już będzie nam tak dobrze, tak gdzie już nie ma bólu, smutku, łez. Kochani, posłużę się dzisiaj jeszcze jednym przykładem. Jeżeli moje przykłady wydają się wam zbyt jakieś płaskie, czy ktoś by pomyślał, że chce przegadać ten temat, to nie, nie myślcie tak. Naprawdę chcę przekazać prawdy, ale ze świata przyrody jeszcze jeden temat, jeszcze jeden wzór dzisiaj przytoczę. Staram się być obserwatorem, pilnym tego, co wokół mnie, dlatego kiedy myślę o naszym przeznaczeniu do niebiańskiego przebywania, to chciałbym dzisiaj posłużyć się przykładem pewnego ptaka. Pewnego ptaszka, który nie jest orłem, bo bardzo pięknie przemawia do nas obraz orła, który wzbija się w górę jak orzeł, który na tych falach powietrza duchowego unosi się i my widzimy w tym piękny obraz wolności chrześcijańskiej. Kiedy ja myślę o naszym umiłowaniu nieba, to zaskoczę może niektórych z was, ale odkryłem niedawno, chociaż tego ptaszka znam i ja, i wy od zawsze. To jest jeżyk. Jeżyk, ptak podobny do jaskółki. który fruwa z niesamowitą gracją, szybkością, raz niżej, raz wyżej, 40 do 45 centymetrów ma rozpiętość jego skrzydeł, bardzo duże skrzydła. To jest ptak, który stworzony jest do latania. Wiele ptaków prowadzi taki ziemno, troszeczkę fruwający tryb życia, natomiast ten ptaszek, ten ptak niewielki, jest niesamowitym lotnikiem, rekordzistą, który bije wszelkie rekordy. Żaden orzeł, żaden sęp, żaden inny morski ptak, albatros, znakomity lotniarz, nie potrafią porównać się z tym niepozornym ptaszkiem, którego znamy. Kiedy ja czytam statystyki i słuchałem o tym, to okazuje się, że ten ptak 80% swojego życia spędza w powietrzu. Jakże on umiłował wolność, jakże on umiłował niebo. Chrześcijanie, żeby nam tak było, żebyśmy my 80% naszego życia spędzali na poszukiwaniu tego, co niebiańskie, a tak mało chodzili, no ja nie mówię, że w oderwaniu od ziemi, nie. Ale Jerzyk potrafi 80% swojego życia, a 15 lat żyje, przez te 17 lat życia potrafi zalecieć na księżyc, gdyby obliczyć drogę, jaką on przebywa. Nie ma złej pogody, nie ma złych tras. Kiedy w Jastrzębiu pada deszcz, a są w Jastrzębiu jeżyki, widzę je, jak wysoko latają, kiedy pada i jest ulewa i przez kilka dni owady nie wylatują, bo pada deszcz, potrafi 600 kilometrów w jedną stronę lecieć, nazbierać owady gdzieś, dajmy na to, w Niemczech, zbić je w kulkę i przylecieć z powrotem z tym do swojego gniazda. Dla niego 600 kilometrów to nie jest jakiś problem, żeby go pokonać w ciągu jednego lub dwóch dni. To jest niesamowite. Lata z prędkością 200 kilometrów na godzinę. To jest błyskawica, to jest błyskawica. Śpi w locie. Nie wiem, jak on to robi, ale wznosi się tak wysoko, że żaden drapieżnik nie jest w stanie go złapać, bo piloci widzieli jeżyki na wysokości 6000 metrów. Niewyobrażalne. On potrafi spać, potrafi żywić się w locie, potrafi pić wodę w locie, potrafi nawet rozmnażać się. Taka intymna sprawa też się w powietrzu odbywa. Kochani, ja mówię o ptaszku, którego Bóg stworzył, któremu dał umiłowanie wolności. O, kochani, kiedy ja myślę o tym, To moje serce tak pała, tak bije i mówi: Panie Jezu, żeby we mnie było więcej takiego oczekiwania, tej tęsknoty. Z jednej strony przyjdź, Panie Jezu, ale z drugiej strony, Boże, niech mnie nie wiążą, niech mnie nie krępują tak bardzo te przyziemne sprawy, to, czym żyjemy, te obciążenia, te problemy. Ja wiem, że nie uciekniemy od nich, ale w wymiarze duchowym możemy być ponad to. W wymiarze duchowym nasze serca, nasze wózki nie będą ciężkie, jeśli my, jak jeżyki, wzbijemy się w tym niebiańskim takim podmuchu, to wierzę, że kiedyś nasze przeznaczenie będzie cudowne, wspaniałe. Kochani, jeżeli tak, jeżeli moja dusza, moje serce tak bardzo pragnie być z Panem, to cóż innego, jak podziękować Mu za to pragnienie, bo to nie z nas, ani odwaga nie jest z nas, ani cichość nie jest z nas, ani tęsknota za Bogiem nie jest z nas. Wszystko to tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu, który sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. Dzisiaj bardzo chcemy, ja bardzo chciałem przekazać i bardzo chcę, żeby było to faktem, ale wierzę, że będziemy modlić się też o wykonanie. Jeśli tak, to powstańcie, kochani, i na zakończenie naszego nabożeństwa podziękujemy Bogu za serce. Oczywiście jest to umowna sprawa, serce. Nie mam na myśli tu mięśnia, ale tego, kim wewnątrz jesteśmy, tego, kim jesteśmy przed naszym Bogiem. A więc, kochani, podziękujmy naszemu Panu i poprośmy Go o to, żeby te cechy uwypukliły się w naszym życiu. Cichość i pokora, odwaga i męstwo, umiłowanie nieba. Halleluja. Drogi Panie Zbawicielu, oto stoimy przed Tobą. Czytamy Twoje Słowo, które jest prawdą, a Twoje Słowo jest tak wiele zawiera w sobie entuzjazmu, tak wiele, Panie, radości, optymizmu i dobrej myśli na przyszłość. Jestem Tobie wdzięczny, że przemieniłeś nasze życie, Panie. My chcemy być Twoimi narzędziami tu na ziemi, Panie. Nie chcemy oderwać się od tego, czym tutaj żyjemy, bo wielu ludzi pcha swoje wózki. Wielu idzie, Panie, drogami, którymi nie kierują sami. Dlatego też, Panie, potrzebni jesteśmy tutaj. Tak jak Twój sługa, apostoł Paweł, modlił się i mówił, że wolałby być z Tobą. Jednak ze względu na tych, którzy potrzebują, chce być na ziemi. Tak i my dzisiaj, Panie, chcemy być zrównoważonymi. Ale tak bardzo Tobie dziękuję, że nasze serca nie muszą być, Panie, sercami, które wpisują się w standardy tego świata. Panie, jestem wdzięczny za to, że cichość i pokora. Możemy uczyć się tego od Ciebie, Panie. Możemy patrzeć, możemy czytać o tym. Możemy doświadczać, że nigdy, Panie, nie krzyczałeś. Nigdy nie wyzywałeś na pojedynek nikogo. Nigdy nie mieniłeś się bohaterem większym niż jesteś. W cichości, prześladowany, wiele razy odrzucony. Wiele razy, Panie, odrzucony poza nawias społeczeństwa. Zawsze w cichości powierzałeś wszystko swojemu Ojcu, aby wypełnić do samego końca misję, z jaką przyszedłeś na świat. Twoje szaty zbroczone we krwi wiele mówią o tym, jak wiele kosztowała Ciebie, Panie Jezu, ta ofiara. Dlatego dzisiaj, Panie, możemy z tego korzystać jako Twoje dzieci. Możemy uczyć się cichości i pokory. Możemy, Panie, patrzeć na Ciebie i możemy brać lekcje, aby nie wynosić się, aby powierzać Tobie wszystkie trudne sprawy, wszystkie konflikty rozwiązywać, Panie, w sposób pokojowy, aby nie szukać swego, aby nie unosić się, aby nie nadymać, aby nie być jakimś próżnym człowiekiem. Potrzebujemy, Panie, Twojej nadzwyczajnej, Bożej cichości i pokory. Niech nas Duch Święty tego nauczy. Panie, kiedy przychodzą sztormy, przychodzą burze i konflikty, Panie, różnego rodzaju kryzysy, chcemy być mężni, chcemy być nieustępliwi wobec zła. To również niech będzie wizytówką i cechą mojego serca, serca Twojego Kościoła tutaj w Jastrzębiu, Panie, zborów, które reprezentujemy na tym miejscu. Chcemy być, Panie, mężni, bo widzimy, jak wielkim wodzem jesteś. To, Panie, jakim wodzem naprawdę jesteś, musiało objawić się wtedy, kiedy dane to było zobaczyć, jak rządzisz niebiosami, jak zasiadasz na tronie, jak wszystko Tobie jest podległe, jak miecz Twojego sądu, Panie, jest wyciągnięty, aby karać grzech, jak oczy Twoje są płomienne, aby zobaczyć wszelką nieprawość i nagrodzić, Panie, prawość, jak głowa Twoja jest ozdobiona diademami, Panie, znakami władzy królewskiej. Panie, chcemy dziękować Tobie za to, że jesteś Królem Królów i Panem Panów. Takie jest też nasze przeznaczenie. Taka jest nasza tożsamość, Panie, abyśmy mając Twojego Ducha, będąc podobnymi do Ciebie i mający nadzieję, że kiedyś nasze znikome ciała przemienisz i upodobnisz do swojego uwielbionego. I my chcemy, Panie, mieć serce bohaterów, serce ludzi nieustępliwych. Jeśli chodzi o zło, o rozprawianie się z grzechem, z tym, Panie, co stoi na drodze Twojego Królestwa. Panie, również chcemy, aby nasze życie, które tu prowadzimy, które toczymy, nie było życiem, Panie, wpatrzonym w ziemię. Nie było życiem, Panie, podążania tylko i omijania wybojów, omijania tych przysłowiowych krawężników. Ale chcemy, Panie, aby wolność naszego serca kierowała nas ku Tobie, ku niebu, skąd wszelka pomoc przychodzi, skąd wszelka pomoc przybywa, Panie. Chcemy, jak te piękne ptaki, być blisko Ciebie, wysoko, mieć z Tobą społeczność, myśleć myślami duchowymi, oddychać Tobą, Panie, jak śpiewamy. Chcemy, Panie, być naprawdę podobającymi się Tobie. Dopomóż nam tym, chociaż wiemy, że nie jest to łatwe, jednak dzięki Twojemu Świętemu Duchowi możemy wejść na wyższy wymiar tego, kim jesteśmy, a jesteśmy Twoimi dziećmi, Twoimi żołnierzami, którzy wiedzą, jakiego wodza mają i nie musimy myśleć o sobie, że jesteśmy pokonani. Zwycięstwo należy do Ciebie, Panie Jezu. Alleluja. Amen. Amen. Kochani, niech Pan błogosławi ten tydzień, który jest przed nami. Zostańcie z Bogiem.